podróże filozoficzne. W roli przewodnika...
Nazywam się Janusz Sytnik-Czetwertyński, jestem doktorem habilitowanym filozofii, a prywatnie filozofem poszukującym.
Początkowo święty Augustyn wcale nie był taki święty. Przeszłość świętego Augustyna to niewątpliwie najbardziej mroczne lochy moralności. Augustyn był świadkiem upadku Imperium Rzymskiego, a dokładnie świadkiem wydarzeń, które ostatecznie ów upadek przypieczętowały. Widział wkraczającą w 411 roku naszej ery do Rzymu armię Wizygotów, a wraz z nimi całe barbarzyństwo zwycięzców. Po śmierci Augustyna dogorywający Rzym obroni się jeszcze ostatnim tchem przed nawałnicą Hunów, lecz pół wieku później stanie się już areną upadku ostatniego cesarza Flawiusza Romulusa i objęcia tronu przez germańskiego najemnika. Augustyn był tu zupełnie nieświadomie osobą dwuznaczną. Jego pogląd stanie się bowiem poglądem filozoficznym zwycięzców, którzy poniosą go w nurt nowego świata, a ugruntowawszy go, uczynią kanonem całego chrześcijaństwa i fundamentem przyszłej nauki. Gdyby nie było, proszę Państwa, świętego Augustyna, nie byłoby ani filozofii chrześcijańskiej, ani rewolucji oświeceniowej, a przynajmniej nie byłoby ich w tym kształcie, w jakim je znamy. Augustyn twierdził przede wszystkim, że filozofia ma dawać człowiekowi szczęście. Drogą wiodącą do owego szczęścia jest wedle niego poznanie Boga i swojej własnej duszy. Ale filozofia Augustyna nie jest tu całkowicie jednoznaczna, jest bowiem wyrazem pewnego wewnętrznego niepokoju człowieka, jego rozterek. Jest filozofią człowieka pytającego przede wszystkim o sens swego istnienia. Co oznacza twierdzenie, że szczęście człowieka jest zależne od poznania Boga? Jest to, proszę Państwa, wyrażona językiem mistyki, pewna tęsknota za prawdą, za, jak to mówi nauka, poznaniem bezbłędnym. Wreszcie możemy to jednoznacznie sobie powiedzieć. Do czego jest nam potrzebna ta cała filozofia? No czemu filozofujemy? Otóż filozofia jest odzwierciedleniem naszych wewnętrznych pragnień stworzenia wiedzy pewnej i precyzyjnej. Za sferę precyzji odpowiada język. No, tu szczególnie w XX wieku postawiono na matematykę. Kiedy bowiem powiem Państwu krzesło, to w każdym z nas rodzi się inny jego obraz, inne wyobrażenie. Niby wszyscy wiemy, o co chodzi, ale jest to raczej na zasadzie mniej więcej. Jeśli zaś powiem 4 albo 7, to już nie mamy żadnych wątpliwości. Wszyscy myślimy dokładnie to samo i tak samo. Tu nie chodzi o to, że ktoś sobie pomyśli 4 parówki, a ktoś inny 4 komputery. Tu chodzi o to, że my mamy pewną ideę czworakowatości w sobie. Tu chodzi o to, że my rozumiemy, na czym polega byciem 4. Z kolei wiedza pewna musi się opierać na jakiejś niepowątpiewalnej prawdzie, która stanowi jej punkt wyjścia. Główne założenie. No proszę Państwa, zapytajmy na przykład, czy jutro będzie dzień. Odpowiemy odruchowo, no oczywiście, tak. Ale jaki właściwie my mamy dowód na to, że tak się stanie? Mamy prawdopodobieństwo graniczące niemal z pewnością, że jutro będzie dzień, ale stuprocentowej, jednoznacznej, absolutnej, niezbitej i obiektywnej pewności nie mamy. Wiedza pewna musiałaby tymczasem zasadzać się właśnie na prawdzie niepowątpiewalnej. Augustyn wskazał, że podanie takiej prawdy jest, i tu Państwa zaskoczę, możliwe. Co więcej, on ją po prostu podał. 1100 lat później jego słowa powtórzy Kartezjusz, a wraz z tym nastąpi eksplozja ludzkiego geniuszu i europejskie oświecenie naukowe. Augustyn powie bowiem: cogito ergo sum. Myślę, więc jestem. Jest to rzeczywiście prawda niepowątpiewalna. Pierwsza, jaką kiedykolwiek wyrażono. No, skoro myślę, to znaczy, że jestem. Mogę nie mieć stuprocentowej pewności co do tego, że istnieją wszyscy wkoło. Być może to, co dzieje się wkoło, to tylko mi się wydaje. Jest to jakimś rezultatem niezwykle realnej halucynacji. Ale co do tego, że skoro myślę, to ja sam istnieję, nie mogę mieć jakichkolwiek, po prostu najmniejszych wątpliwości. Tego stwierdzenia nie da się obalić w żaden sposób. I to jest fundament całej przyszłej nauki. Pamiętają Państwo z naszych ostatnich podróży, że po splądrowaniu Biblioteki Rzymskiej nastąpi 1100 lat ciszy, w sensie filozofii prawdziwie twórczej, przerywanej pojedynczymi erupcjami czyjegoś geniusza, jak na przykład świętego Tomasza, choć jego filozofia jest jedynie godzeniem cudzych poglądów z chrześcijaństwem. Czy też możemy tu wymienić Ockhama, Rogera Bacona. Dopiero Kartezjusz stanowi granicę i wyznacza w nauce nową erę. I proszę zauważyć, łaskawi Państwo, że Kartezjusz wraca dokładnie do słów Augustyna, do owego cogito ergo sum, by na ich podstawie spróbować zbudować fundament nowoczesnej wiedzy. W tym sensie jest jakby jego bezpośrednim następcą, choć jego filozofia jest innego rodzaju. W jakim sensie w związku z tym, proszę Państwa, myślę, że teraz to Państwo widzą. Filozofia te 1100 lat odtwarzania nauki starożytnych wzięła po prostu w nawias. Dzięki owemu cogito ergo sum filozofia zyskała zupełnie nowe narzędzie do walki o prawdę, a średniowieczna scholastyka notabene dowód, że myśl i duchowość są istotniejsze od ciała i materii, no bo myślę, więc jestem. Bo przecież, tak prawdę mówiąc, to nawet tego, czy istnieje moje ciało, nie mogę być stuprocentowo pewny. Niczego nie jesteśmy pewni, jak tylko tego, że skoro myślę, to jestem.